Nossa, eu ia mudar de negócio.
Dzień dobry. Wiem, głośno. Już zaczynamy, Pani Agatko, tak? Możemy zaczynać. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym. Witam panów starostów, witam członków zarządu, witam przedstawicieli dyrektorów jednostek organizacyjnych i witam zaproszonych gości. Porządek obrad mamy przed sobą. Kworum, Pani Agatko? Mamy już chyba, tak? 100% w każdej komisji. Więc nasze tutaj głosowania będą miały moc prawną. Czy ktoś ma jakieś uwagi o porządku obrad? Nie mamy. Więc przejdziemy do realizacji i w pierwszym punkcie mamy informację prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji szpitala i poproszę pana starostę.
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, w imieniu pani prezes przepraszam za nieobecność, ponieważ jest na konferencji, jeszcze dzisiaj z nią rozmawiałem, ale będzie na sesji, także myślę, że jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania, to pozwolimy sobie tutaj te informacje pozyskać od pani prezes na sesji. Przedstawiła pani prezes informacje na temat, na koniec, końcówkę roku. Jak na razie widzimy, no ten wynik, powiem szczerze, nie jest najgorszy. Natomiast ja bym się do niego jeszcze tak aż bardzo nie przyzwyczajał, ze względu na fakt, że dopiero biegli rewidenci zbadają te sprawozdania na zdrowie za tamten rok i będziemy mieli tak naprawdę to jakiś może lepszy obraz tego, jak poprzedni rok wyglądał. Sytuację bieżącą, mam nadzieję, też pani prezes omówi. No tam wiem, że patrząc już całkiem na powiat, są pewne perturbacje, jeżeli chodzi o wewnętrzny, bo cały czas rozumiemy jest zawieszony w Nowogardzie. Zresztą to jak u nas był zawieszony, to w Nowogardzie było przepełnienie i włożenie karetek przez karetki pacjentów do Nowogardu, także no, musimy się wspomagać i tutaj jest to jak gdyby rzecz normalna, ale też do końca dyspozytorzy o tym nie wiedzą. Natomiast tak jak powiedziałem, no, koniec tamtego roku wygląda naprawdę nieźle. Miejmy nadzieję, że bieżący rok będzie wyglądał może tak samo, albo lepiej. Natomiast, jak powiedziałem, pani prezes będzie na sesji. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo bym prosił o te sprawy bieżące, zwłaszcza kierować to pani prezes już na samej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do informacji, którą otrzymaliśmy w wersji papierowej, czy do słów pana starosty odnośnie informacji szpitala? A ja tak może, panie starosto, bo wspomniał pan, że rozpoczęta została procedura zakupu kolonoskopu. Kiedy to może być, ten zakończy się, kiedy możemy się spodziewać w szpitalu tego kolonoskopu?
Ja powiem tak, jeżeli no, procedura będzie już wszczęta po najbliższym zarządzie, tyle ile jest zapytanie ofertowe, tyle ile to wszystko trwa. Ja tylko powiem w ten sposób, jeżeli szpital posiada kolonoskop, tylko ten kolonoskop wiadomo, że już są pewnego rodzaju awarie i tam trzeba go co jakiś czas naprawiać, no postaramy się, żeby jak najszybciej to wszystko było wszczęte i żeby ten nowy kolonoskop trafił do szpitala, bo wiem, że jest to bardzo ważny element diagnostyki, profilaktyki i tutaj niejednokrotnie na tym etapie badania jest lekarze są w stanie złapać i uratować życie wielu pacjentom. Także niezbędny sprzęt, a tak jak powiedziałem, postaram się jak najszybciej, żeby to pojawiło się w szpitalu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? To proszę, przejdziemy do przegłosowania tej informacji, którą otrzymaliśmy w wersji papierowej. Proszę członków budżetu infrastruktury, Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału? 7, panie Gatko. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przedstawionej przez panią prezes? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przygotowanej przez panią prezes? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji na temat szpitala? 5. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do kolejnego punktu. To jest raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu goleniowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 i raport za lata 2018-2022. I komu tutaj pani dyrektor? Proszę bardzo, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu przedstawić raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu goleniowskiego, który w zasadzie nie ma w swojej jakby mierze określoną formę jego badania. My postanowiliśmy wraz z wykonawcą tego raportu, że przeprowadzony zostanie ten raport za pomocą ankiet skierowanych do jednostek samorządowych oraz podmiotów, które, że tak powiem, działają na terenie naszego powiatu. Spośród wielu jednostek mogę wymienić, że tutaj ankietowane było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, i wszystkie gminy powiatu, nadleśnictwa, z którymi współpracujemy i które w imieniu starosty pełnią nadzór nad trasami stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Goleniowie, jak i Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia, do których należałoby zaliczyć, które zostały jakby sklasyfikowane do realizacji i potrzeby ich realizacji, aby określić i też poprawić stan środowiska w powiecie. Były to takie inwestycje jak wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, rozbudowa ścieżek rowerowych, realizacja oraz utrzymanie istniejących pasów zieleni, kontrola założeń planu urządzeń lasu. Wśród wielu inwestycji, które zostały zrealizowane i umożliwiły ocenę i pozytywną ocenę działań na rzecz różnych aspektów środowiskowych, w tym przede wszystkim na przykład hałasu, jest rozwój infrastruktury drogowej, jak również zadrzewienia, zakrzewienia wśród i wzdłuż dróg na przykład powiatowych. Duży nacisk również został położony na inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej, jak i wodociągowej, co również przyczyniło się do zminimalizowania obszarów zagrożeń, które były w dziedzinie gospodarki wodnej, jak i ściekowej. Wszystkie obszary, które były interwencje obszarowe, były zaklasyfikowane czy też ocenione pozytywnie. Niemniej jednak 3 spośród tych wszystkich obszarów zostały ocenione negatywnie. Do tych obszarów zaliczone zostały gospodarka wodami powierzchniowymi. Tutaj akurat to zdarzenie, które miała ta katastrofa ekologiczna na Odrze, miała wpływ, dlatego też ona została, ten obszar został zaklasyfikowany negatywnie i oceniony negatywnie. Poza tym cała gospodarka odpadowa, czyli nie doszło do zmniejszenia ilości strumienia odpadów, wręcz przeciwnie, jak podają informacje Głównego Urzędu Statystycznego, ten obszar jest ciągle w obszarze konieczności interwencji, ponieważ ilość tych odpadów komunalnych i nie tylko ciągle wzrasta. I ostatnim obszarem, który był negatywnie oceniony, to są również ilość wysypisk, dzikich wysypisk odpadów. To też też w obszarze odpadowym. Generalnie raport przedstawia całość obszarów takich interwencyjnych, jak zagrożenie poważnymi awariami, zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne, jak również gospodarka pól elektromagnetycznych, jak i gospodarowanie wodami, jako pozytywny, czyli wszystkie te przedsięwzięcia, które były realizowane i wykazane jako przedsięwzięcia monitorowane, co należy rozumieć jako przedsięwzięcia nie realizowane przez sam powiat goleniowski, a poprzez inne podmioty, a głównie przez samorządy gminne, zostały one ocenione jako pozytywne, czyli zrealizowane. Tylko te trzy obszary zostały określone jako negatywne, ale to wynikało głównie, to wynika głównie jakby no, z rozwoju cywilizacyjnego, bym powiedziała. To tyle. Jeśli chcą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Są pytania, tak? Proszę bardzo, tu pani Braka. Dziękuję. Ja nie bardzo zrozumiałam. Budowa ścieżek rowerowych przez kogo? Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych przez kogo?
Bo jeszcze bym...
Program ochrony środowiska obejmuje zadania i obszary własne, jak również monitorowane. Te ścieżki rowerowe, jak i wodociągi, jak i rozwój kanalizacji, to wszystko jest, wynika z obszaru monitorowanego, czyli tego, który wynika z gospodarki samorządów lokalnych, czyli gmin. My te obszary po prostu ankietowaliśmy i te informacje również zawarte zostały w programie ochrony środowiska.
Rozumiem, dobrze, teraz już rozumiem. A chciałam jeszcze zapytać o żwirownię w Mostach. Czy ona też jest monitorowana? Byłam żwirownię, bo teraz przyjmowane tam są innego rodzaju związki, bo nie chcę tego nazwać śmieciami. Czy coś się dzieje w tym kierunku?
Program ochrony środowiska podejmuje i że tak powiem, przedstawia zrównoważony rozwój poprzez pewne zadania. Żwirownia nie jest zadaniem ani monitorowanym, ani zadaniem własnym. Więc to jest kwestia tylko i wyłącznie administracji geologicznej, którym jest marszałek województwa, jak również organ marszałka nadzoruje wykorzystanie odpadów. Ja wiem, o czym pani radna mówi. Wykorzystywanie odpadów tego rodzaju i on też udzielił zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów w takiej formie. I wszelkie kontrole i nadzorcze sprawy wyłącznie są w kompetencji marszałka województwa.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy mają jeszcze państwo pytania? Proszę bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Ja mam pytanie takie. Proszę powiedzieć, tu jest wykonawca tego projektu, pan Mariusz Sybułka. Czy zapoznał się tutaj z naszym terenem powiatu goleniowskiego, czy tylko z dokumentacją, czy był w terenie fizycznie, żeby napisać taki raport, prawda? Bo to są jednak, trzeba to widzieć.
Raport, tak jak jest określony, jest to raport z wykonania programu ochrony środowiska. Wszystkie zadania, zarówno monitorowane, jak i zadania własne, zostały określone obszary interwencji określone w programie. Pan Cybułka był na terenie powiatu, natomiast wykonanie raportu nie zobowiązuje wykonawcy do, że tak powiem, wizji lokalnych obszarów goleniowskich. On przede wszystkim działa na podstawie ankiet i zapisów, które zostały określone i zadań, które zostały określone w programie. Także to była po prostu czysto taka forma analityczna. Tak?
Tak. Dziękuję. Dziękuję.
Mogę tylko jeszcze dodać, że jeśli chodzi o opracowanie programu, to wtedy potrzeba jest konieczność i że tak powiem, zapoznania się z terenami powiatu i zapoznaniem się wszelkimi jednostkami czy też podmiotami, tak? Danymi z nich spływającymi.
A jaki był koszt, panie skarbniku? Czy pani jest zorientowana, jaki koszt?
Nie wiadomo. Koszt wykonania raportu to tak? 2600 zł.
Ktoś jeszcze? Proszę bardzo, to jeszcze dalej w tej kwestii. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania odnośnie raportu? Nie widzę pytania, tak?
Jeszcze? Dobrze.
Dziękuję uprzejmie. Mam jeszcze pytanie, czy ta strona negatywna, ta, prawda, którą pani tu wymieniła, będzie w jakiś sposób poprawiana w miarę możliwości?
Te strony negatywne oczywiście zostaną również ujęte w nowym programie, ponieważ nadchodzący ten obecny rok również zobowiązuje nas do wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska i z całą pewnością te negatywne obszary, które zostały zdefiniowane przez raportującego, zostaną również umieszczone i jakby obszary interwencji zostaną dla tych obszarów również określone. Więc to wszystko jest przed nami, tak? To będzie wszystko zawarte w aktualizacji programu ochrony środowiska, tak?
Dobrze, to chyba wszystkie pytania, tak? Czy jeszcze ktoś chciałby? Nie widzę. To poproszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego raportu. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem raportu. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu, tego raportu. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem raportu. 5. Dziękujemy bardzo, pani dyrektor. I przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2023. I proszę bardzo, pan starosta.
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, jak co roku przyjmujemy raport, sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, który działa na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. W tamtym roku zebraliśmy się czterokrotnie i zazwyczaj są to takie spotkania dotyczące spraw bieżących oczywiście, ale też planowanych posiedzeń, które dotyczą przyjęcia budżetu, które dotyczą spraw takich ważnych jak gdyby dla nas, dla to co może tak też narzuca nam pan wojewoda, czyli aby spotkać się przed feriami, przed wakacjami, żeby też podsumować te działania. I tak jak powiedziałem, no oczywiście to jest jeden z elementów tych spotkań bezpieczeństwa, bo też mamy zespoły zarządzania kryzysowego, na których też w podobnym gronie, może bardziej rozszerzonym, spotykamy się. Gdyby były jakieś pytania, to bardzo proszę, bo ponieważ myślę, że to sprawozdanie jest takim dosyć przejrzyście przedstawione i myślę, żebyśmy przeszli ewentualnie do pytań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do informacji papierowej i tej informacji ustnej przedstawioną przez Pana Starostę? Nie widzę. To przejdźmy do zaopiniowania tego materiału i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej informacji. 5. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt jest to sprawozdanie z dokonanych w 2023 roku umorzeń wierzytelności oraz ulg i odroczeń i pan skarbnik. Proszę bardzo.
Szanowni radni, jak co roku zgodnie z ustawą przedstawiamy wszystkie zdarzenia, które dotyczyły umorzeń lub innych form ulżeniu w spłacie zobowiązań. W 2023 roku mieliśmy do czynienia z trzema osobami, którym te ulgi były przyznane. Wszystkie są z zakresu pomocy społecznej. Generalnie są to osoby zobowiązane do odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Mamy do czynienia z trzema umorzeniami w kwotach, które zostały przedstawione i jednym rozłożeniem na raty należności, która wynika z przepisów prawa. Gdyby były szczegółowe pytania, to jest jeszcze również pani dyrektor odpowiedzialna za część tych umorzeń, które są tutaj wykazane. Jedno umorzenie było na posiedzeniu Komisji Budżetu opiniowane zgodnie z opinią pozytywną. Zarząd wyraził zgodę na umorzenie. Gdyby były jeszcze pytania, oczywiście jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania jeszcze odnośnie informacji przekazanej tutaj? To proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego sprawozdania. Budżet Infrastruktura. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Sprawozdania, nie projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania. Tak, skargi i wniosków 5. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt jest to sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych, dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Pani dyrektor, poproszę bardzo.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, jak co roku zgodnie z kartą nauczyciela przeprowadzamy analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli. I jak co roku przekazuję informację, że powiat goleniowski osiągnął w roku ubiegłym, to jest 23, wysokość średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Nie zachodzi więc konieczność tak zwanej wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego. Także to wszystko, to sprawozdanie Państwo mają. Są tam pokazane koszty wynagrodzeń i zostało ono przekazane do RIO, dyrektorów szkół i związków zawodowych.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do wykazanych kwot w sprawozdaniu, w informacji corocznej przedkładanej tutaj nam?
Ja mam pytanie do pana skarbnika. Jakie te podwyżki rodzą skutki dla budżetu?
Szanowni Państwo, miałem o tym mówić przy zmianie uchwały budżetowej, bo oczywiście jesteśmy na etapie szacowania, bo podwyżki to nie są tylko wynagrodzenia, ale również dodatki z tytułu wysługi lat, to są również godziny ponadwymiarowe, to są również wypłaty jednorazowe w postaci jubileuszówek, odpraw i innych elementów. No i oczywiście dotacje dla podmiotów niepublicznych, które prowadzą szkoły, bo również w ich przypadku te zwiększenia będą miały. Zwiększenie subwencji to jest niewiele ponad 7 milionów. Wstępna kalkulacja pokazuje, że będzie to grubo powyżej 11 milionów obciążeń dla powiatu, czyli różnica na dzień dzisiejszy wynosi około 4 milionów. Oczywiście szukamy przyczyn. Pierwszą podstawową jest to, że na nadgodziny nam środków nie przyznano. Przyznano nam na etaty, w związku z tym wszystkie ponad wymiarówki obciążają tylko i wyłącznie powiat. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna leży po stronie zmiany jakby tych dotacji dla szkół niepublicznych, bo w ślad za naszymi podwyżkami idą również dla nich i na razie liczymy je w skali takiej, jaka jest dostępność, czyli według liczebności dzieci w tych szkołach na dzień dzisiejszy. Nie możemy zakładać zmiany, bo nie wiemy, jak ona będzie od września. Prawdopodobnie nastąpią zmiany w ilości godzin, bo mamy ograniczoną ilość absolwentów szkół podstawowych, którzy trafią do naszych szkół, ale pamiętajmy, że z naszych szkół wyjdą roczniki, które nie były zawyżone. One dalej będą przynajmniej przez jeden rok w szkołach zawodowych, przez co najmniej dwa lata w szkołach, w liceach i przez trzy jeszcze w technikach, a odchodzić będą roczniki, które nie były aż tak liczne. No ale tak czy inaczej te braki trzeba będzie uzupełnić prawdopodobnie wolnymi środkami, które zostaną, które w tej chwili obliczamy na podstawie wykonania w roku poprzedniego. Tak to wygląda. Skutki na pewno będą ujemne, jeżeli chodzi o podwyżki.
Dziękuję bardzo. Wracając do sprawozdania, czy mają Państwo pytania do informacji tutaj przedstawionej przez Panią Dyrektor? To proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania przedstawionego przez Panią Dyrektor? Budżet 7. 7 jest. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? A teraz już za dużo. Chyba 6 wyszło. 5 powinno być. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania? 8, tak? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania? 5. Dziękujemy bardzo, Pani Dyrektor. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w powiatowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie goleniowskim na lata 2023-2025. Proszę bardzo, Pani Dyrektor.
Szanowni Państwo, projekt uchwały jest wynikiem zmian, które wprowadził ustawodawca do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, dotychczas o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, realizujące wszystkie zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, było zobowiązane do dostosowania wszystkich dokumentów do zmian, które wprowadził ustawodawca. I między innymi załącznik stanowiący dokument do niniejszej uchwały musieliśmy dostosować do tych zmian. Między innymi zmiany dotyczyły nazewnictwa. Tak jak już Państwo się zorientowaliście, musieliśmy dostosować definicję przemocy, ale i również musieliśmy wprowadzić dodatkowe zadania do zadań w obrębie powiatu, który jest zobowiązany do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W większości dokument został dostosowany w takiej formie bardziej kosmetycznej, ale byliśmy zobowiązani do tego, więc projekt jest konieczny do tego, żebyśmy mogli pracować według aktualnego stanu prawnego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I proszę bardzo, czy mamy pytania do zmian przedstawionych w tym projekcie uchwały? Nie widzę. To proszę przejdźmy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Pan Kazimierz jest za. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 5. Dziękujemy bardzo, Pani Dyrektor. I przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie miastu Szczecin zadania dotyczącego wsparcia osoby z niepełnosprawnością w zakresie uczestnictwa mieszkańca powiatu goleniowskiego w warsztacie terapii zajęciowej. Pani dyrektor, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, z kolei niniejszy projekt uchwały jest wynikiem tego, że w styczniu bieżącego roku zgłosili się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rodzice dziecka, właściwie dzisiaj już dorosłej osoby, z prośbą o to, by ta osoba, ich dziecko mogło uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej na terenie warsztatów funkcjonujących w gminie miasto Szczecin. Zgodnie z rozporządzeniem zarówno w sprawie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i też głównie, ale i też rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków, jesteśmy zobowiązani do podtrzymania prośby tychże rodziców do tego, żeby ta osoba, czyli ich dziecko, mogło uczestniczyć w warsztatach na terenie miasta Szczecin, pomimo że warsztaty mamy na terenie naszej gminy Nowogard. W tej chwili w warsztatach terapii w Nowogardzie, terapii zajęciowej w Nowogardzie uczestniczy 30 uczestników, więc na dzień dzisiejszy nie mamy wolnego miejsca. Mamy dwie osoby oczekujące, ale to nie był powód tych państwa do tego, żeby zrezygnować z Nowogardu. Po prostu nie chcieli, żeby dziecko uczestniczyło w Nowogardzie. Chcieli, żeby to uczestnictwo było w Szczecinie. I zgodnie z przepisami byliśmy zobowiązani do uznania zasadności tego podania. Zgodnie z algorytmem środków, które dostajemy corocznie na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej i zobowiązania 10% powiatu, koszt zawarcia porozumienia na to, żeby nasza osoba z naszego terenu mogła uczestniczyć w warsztatach na terenie obcego powiatu, będzie opiewała mniej więcej na kwotę 312 zł miesięcznie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do projektu uchwały, do informacji, którą Pani Dyrektor przedstawiła? Nie mamy. To w takim razie przejdźmy do zaopiniowania tego projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Za późno? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Dziękujemy bardzo. Pani Dyrektor, czy tu jeszcze coś będzie dla Pani? Już wszystkie, tak? Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie powierzenia. To już było. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2024 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2024 rok. I proszę bardzo, Pan Skarb.
W takim bądź razie, omawiając te skutki, już je pominę. Generalnie dokonujemy zmian wynikających z zaistniałej sytuacji od stycznia do dnia dzisiejszego. Jak Państwo widzicie, dostaliśmy ostateczne subwencje. Oczywiście pojawiła się nowa subwencja rozwojowa. Ona od 2 lat była zamrażana. przez poprzedni rząd nie była wdrażana pomimo istnienia takiego źródła dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła, jak Państwo widzicie, otrzymaliśmy niecałe 1 400 000 złotych. Oczywiście subwencja rozwojowa ma wspierać wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego. Oczywiście w naszym przypadku jest to główne źródło, pierwsze takie istotne, jeżeli chodzi o nasze dochody, które wpisujemy w uchwałę budżetową stałe, tak, które będą ten rodzaj wydatków finansować. No i oczywiście subwencja oświatowa 7 900 912 zł, tak jak mówiłem, szacowany niedobór to około 4 000 000. Oczywiście on będzie ulegał zmniejszeniu z uwagi na wszelkie rzeczy, z którymi mamy do czynienia stale, a więc zwolnienia lekarskie, które gdzieś się tam pojawiają, czy inne elementy, które pozwalają obniżyć te koszty, chociażby zmniejszenie liczby uczniów w szkołach prywatnych, bo tam przyznajemy świadczenie na każde dziecko. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to oczywiście otrzymaliśmy z Funduszu Pracy zwiększone środki na Urząd Pracy. Tutaj ten plan został zwiększony nam o 168 884 na dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników Urzędu Pracy. Oczywiście przypomnę, że z tego funduszu kiedyś dostawaliśmy środki wystarczające na wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy po zmianach, ograniczeniach, kiedy stwierdzono, że jest to nasze zadanie własne. Te środki systematycznie ulegały zmniejszeniu z uwagi na przyjęty algorytm. W tej chwili z 7% środków, którymi dysponuje nasz Urząd Pracy, zwiększono do 14%, stąd ta różnica. Zwiększamy dochody z opłat za eksploatację, które corocznie do nas wpływają właśnie z różnego rodzaju żwirowni i innych elementów korzystania ze środowiska. Tutaj co roku nam marszałek jakieś tam kwoty przeznacza. No i te środki oczywiście przeznaczamy również na ochronę środowiska. W tym wypadku właściwie to nie na ochronę środowiska, a na zarządzanie lasami niepaństwowymi, nie leżącymi na gruntach Skarbu Państwa. Chodzi o inwentaryzację, jak widzicie Państwo. Dodajemy nowe zadanie, jeżeli chodzi o stronę wydatkową. Tutaj jest szansa, że dostaniemy 50% dofinansowania na most w Bozencinie z rezerwy tak zwanej drogowej. W celu wykazania wkładu własnego musimy to zadanie wyeksponować. Głównie są to środki pochodzące z tych dodatkowych środków z subwencji rozwojowej, z rezerwy i z oszczędności, które wykazujemy również po stronie zmniejszeń. Jak Państwo widzicie, zmniejszenie dofinansowania do przebudowy drogi Pucice Czarnołąka wynikające z oszczędności poprzetargowych to 1 133 000 po stronie dochodowej. No i oczywiście 50% więcej ze względu na wkład własny, bo tutaj też 50 na 50 mamy do finansowania. Reszta elementów są oczywiście w uzasadnieniu i w tabelkach. Gdyby były jakieś szczegółowe pytania, czy do załączników, czy do wyjaśnień, oczywiście chętnie wyjaśnię. Tutaj tylko nadmienię, że plan dochodów z zajęcia pasa musimy przenieść do działu 600. Jest nowa interpretacja, że nie jest to dział 756. Jak do tej pory wykazywaliśmy te dochody z tytułu opłat, bo tak to traktowaliśmy. Obecna interpretacja RIO, że dochody powinny być wykazywane w dziale, z którego się wywodzą, przenosimy to do działu 600, rozdziału 614 zgodnie z sugestią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do przedstawionych zmian przez pana skarbnika? Proszę bardzo.
może nie wprost do takich kwestii finansowych, co bardziej chciałem zapytać o tutaj dwa tematy trochę drogowe. Jeżeli chodzi o Płucice Czarnołąka, to pytanie pewnie do pana dyrektora, czy tam już jest odmalowane słupki, czy to już jest finisz tej inwestycji i tyle udało nam się zaoszczędzić, czy tam jeszcze coś jest do poprawy, nie wiem, jakieś pobocze i tak dalej. I od razu drugie pytanie, ten ustęp czwarty dotyczy Bodzęcina, jeżeli dobrze kojarzę, i pytanie tutaj o zakres, to jest od szóstki za most, czy jaki tutaj jest element, czy sam most i w którą stronę, jakby można było to doprecyzować.
Najpierw pytanie, odpowiedź na pytanie drugie. Jest to most wraz z drogami dojazdowymi około o długości po 300 metrów z każdej strony, czyli można powiedzieć, że tak na okrętkę, że około 700 metrów przebudowy drogi wraz z mostem. Podniesienie niwelety, nośności i tam wszystkie rzeczy towarzyszące. Natomiast co do pierwszego pytania, to troszeczkę chyba jakby, bo pan pytał o pierwszy etap, a pan skarbnik z tego co wiem mówił o drugim etapie. Generalnie pierwszy etap został zakończony i w ramach pierwszego etapu nie było przewidzianego malowania linii, bo wiem, że jakaś tam dyskusja się odbywa. Generalnie no nie wszędzie muszą być malowane te linie i tak naprawdę nie wszędzie są konieczne. Na własny koszt pozainwestycyjnie, no reagując na komentarze, dostawiliśmy słupki prowadzące pracownikami wydziału i ja uważam, że inwestycja jest zakończona, na tą chwilę nie ma potrzeby ingerencji, aczkolwiek jeżeli są jakieś informacje, że coś należało albo nie wiem, coś się uszkodziło, to oczywiście gwarancja obowiązuje wiele lat, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Natomiast druga, to co pan skarbnik mówił, no to mieliśmy pozytywne otwarcie i na drugi etap i okazało się, że mam tam ponad 1 000 000 złotych oszczędności po prostu po przetargu i to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Panie skarbniku, ja chciałam spytać, pewnie tu pani dyrektor wyszła, chodzi mi o to dziecko umieszczone w zoo i te 34 tysiące, prawie 35. To jest na drugiej stronie. Co to się wydarzyło takiego? To tylko to chciałam spytać.
Niestety w pieczy zastępczej trafiają nam się również dzieci ze skomplikowanymi chorobami, tak? Te choroby są na tyle poważne, że w naszych placówkach nie daliśmy rady nadzorować stanu zdrowia. Nie było możliwości ustalenia diety, która powodowałaby, że to dziecko mogłoby funkcjonować. W związku z tym sąd orzekł o umieszczeniu w specjalistycznym ośrodku, który w swoich założeniach ma również opiekę nad tego typu dziećmi. Koszty niestety nie jesteśmy w stanie ustalać. One są ustalane na podstawie kosztów wypracowanych w roku poprzednim przez daną jednostkę, czy poniesionych w poprzednim roku. Orzeczenie sądu nakłada na nas obowiązek ułożenia na rzecz tego dziecka kosztów. Oczywiście po 3 latach uzyskamy 50% zwrotu z gminy, z której pochodzi to dziecko, ale na razie pierwszy rok funkcjonowania jest pokrywany w całości, przepraszam, 90% przez nas. Od trzeciego roku, czy od drugiego roku jest to 30%, a później jest 50%. W każdym bądź razie, no niestety tutaj sytuacja zdrowotna nie pozwalała na inne rozwiązania.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, starosto, szanowni państwo, do tej uchwały mamy wykaz zadań inwestycyjnych dołączonych. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę. I upomnę się jak zwykle, że w tym wykazie, panie starosto i panie wicestarosto, nie ma Kulic. czyli co nie planujemy kulic od wielu, wielu lat obiecanych do realizacji i w wykazie jest, tak jakbym powiedział, no bardzo mało, bo właściwie nie mamy żadnej inwestycji drogowej porządnej, tylko dwie dokumentacje, tu w Łęce i w Szczelewie, i nie widzimy żadnych inwestycji na terenie Nowogardu. Mówię o drogowych inwestycjach. I chciałbym się spytać, co to się stało? Nie widzę ani jednej. I to jest opracowanie dokumentacji. Mieliśmy w różnych informacjach różne odcinki dróg, które w przeciągu tej kadencji mieliśmy obiecane, informowane, a tu ja tak z pamięci mówię kulice, ale mieliśmy przez Wierzbięcin, mieliśmy Miętno, mieliśmy parę takich ulic, o których w przeciągu tej kadencji mówiliśmy, a które teraz jakby z zadań inwestycyjnych zostały Już.
Pani przewodnicząca, panie, panowie radni, nie ma kulis, ponieważ w tym budżecie są te rzeczy, w których jesteśmy zaangażowani już finansowo. W związku z tym planujemy na pewno, jeżeli chodzi o ten kolejny element, kolejny etap, czyli drogi na Truskolas. To jest duża inwestycja i te dokumentacje, aby się, czyli dokumentacje Strzelewo i Długołęka przygotowujemy, też zlecamy i przygotowujemy na przyszłość, żeby w sytuacji, kiedy pojawią się środki, na które zresztą czekamy, tak, bo nie mamy jeszcze informacji, jakie środki zostaną uruchomione, także przygotowujemy te inwestycje i te dokumentacje, żeby już mieć na to, aby w przypadku pojawienia się jakichkolwiek środków o to wystąpić. Nie mamy kulis, bo nie mamy perspektywy dzisiaj, aby pozyskać jakiekolwiek środki. Zaangażowanie w inwestycje, które będziemy mieli w tym roku, nie pozwalały na to, żeby objąć tą inwestycję. Natomiast jeżeli będziemy wiedzieli szczegóły dotyczące, jakie środki zostaną uruchomione, czy będą kontynuowane te środki, te programy, które były do tej pory, to będziemy wiedzieć tak naprawdę, czy podejmiemy decyzję co do tego, aby tą inwestycję przeprowadzić. Ona przeskakuje z roku na rok. Zresztą nie jest tak, że my nie występowaliśmy o te środki na tą inwestycję, bo występowaliśmy, tylko po prostu ich nie dostaliśmy. W związku z tym, no, też nie jest tak, że zarzuciliśmy to w ogóle. W tym budżecie mamy to, tak jak jeszcze raz powtórzę, te elementy, które jesteśmy zaangażowani umowami, to też troszeczkę nam zostało narzucone, ponieważ występująco dofinansowanie, no nie wiedzieliśmy, na co dostaniemy to dofinansowanie, tak, bo tych wniosków naszych było dosyć dużo, no ale niestety, niestety, bo dla niektórych inwestycji, które będziemy prowadzili dobrze, a dla niektórych, jak o które chociażby okulice pan się pyta, to po prostu tego nie ma. Tu mi skarbnik odpowiada, że trzykrotnie nam odmówiono środków na tą inwestycję, no ale będziemy próbować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Kazimierzu, jeszcze Pan chce zabrać głos, tak? Bo widzę, że Pan... Tak? Już oddaję.
O, jest. To znaczy, ta odpowiedź, nie powiem, że jest dla mnie satysfakcjonująca, no przynajmniej ja nie wiem, czy to nie jest inwestycja, o której najdłużej rozmawiamy, i bo to już chyba drugą kadencję, która się kończy. Natomiast wdrażamy nowe inwestycje drogowe. Ja się cieszę, że wdrażamy, bo one są niezbędne. Widzimy, jak nasze ulice powiatowe wyglądają, nie? Ale ja bym prosił, i tu mam do wicestarosty taką prośbę, bo Tomek, to ty mieszkańcom Kulic obiecałeś, że ta inwestycja będzie realizowana. Jesteśmy w przeddzień wyborów i chciałbym, żeby ten temat na naszych tutaj spotkaniach nowogardzkich, żeby ten temat zaistniał, bo on jest taki, jak wiecie Państwo, trochę taki wrażliwy przy spotkaniach. My trochę teraz jeździmy po wsiach, no i niestety ten temat się cały czas przewija. I chciałbym, żeby ta inwestycja jak najszybciej w nowej kadencji, kto by z nas nie był, bo na pewno część z nas nie będzie, ale część będzie, to chciałbym, żeby ta inwestycja była jednak zapamiętana i żebyśmy ją w końcu po wielu, wielu latach, no, żebyśmy ją mogli zrealizować. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca, szanowni radni, skoro już radny Kazimierz mnie wywołał, to oczywiście włączę się w dyskusję. Tak jak powiedział pan starosta, nikt o tej inwestycji nie zapomniał. Dwa razy aplikowaliśmy w poprzedniej kadencji parlamentu i rządu o dofinansowanie. Dwa razy odpowiedź była zero. Inwestycja jest już z pewną brodą, bo w 2018 roku przed poprzednimi wyborami udało się nam zrobić jako powiatowi dokumentację. Z tego co kojarzę, ostatnio też i z Bogusławem Zaborowskim, ale również z Wydziałem rozmawialiśmy i jest tam dalej to pozwolenie na budowę aktualne. Problem jest tylko taki, że dzisiaj przy zmianie rządu nie ma ogłoszonych żadnych konkursów, a jak Państwo pamiętają, od wielu lat rozmawiamy o tym, aby inwestycje realizować w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych, żeby można było w danym roku czy w danym czasie tych inwestycji zrobić jak najwięcej. Bo nie stać nas na to, żebyśmy realizowali inwestycje bez środków zewnętrznych, tylko z własnych środków. Dlatego oczekując teraz na jakiekolwiek ogłoszenia konkursu, nie wiemy, czy to będzie w ramach KPO, czy to będzie w ramach innego programu rządowego. Jesteśmy gotowi, ale no na tą chwilę musimy po prostu poczekać. No, tak jak powiedział pan Kazimierz, miejmy nadzieję, że w nowej kadencji pojawią się te środki, niezależnie kto będzie w Radzie, że ta inwestycja w ramach przygotowanej i dalej czynnej dokumentacji, czyli pozwolenie na budowę będącego w trakcie realizacji, będzie można to jak najszybciej zrobić. Przypomnę też, że byliśmy gotowi do tego przed rokiem 2021, wtedy zablokowała nas gazownia. I uważam, że pomimo iż mieszkańcy mogą narzekać, była to bardzo dobra decyzja, ponieważ widzimy, jak wyglądają drogi, które są odtwarzane po gruntownej przebudowie chociażby czy sieci wodociągowej, czy innych dostawców sieci, więc to muszą po prostu mieszkańcy, tak jak i inni mieszkańcy powiatu, czekają. To tutaj o tyle jest chyba najbardziej to takie motywujące dla mieszkańców Kulic, że też ta dokumentacja i to, że ciągle się o tym mówi, powoduje, że po prostu oczekiwania są dużo większe niż tam, gdzie każdy czeka spokojnie. Natomiast miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałem, żeby się nie powtarzać, pojawią się środki zewnętrzne i będziemy mogli w końcu tą inwestycję w Kulicach zrealizować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę. Dziękuję uprzejmie. A proszę powiedzieć, bo już zapomniałam, jaki jest koszt tej inwestycji, bo no, rzeczywiście Kulice pamiętam już drugą kadencję, o Kulicach się mówi. Jestem oczywiście za i nie pamiętam, jaki był koszt. Czy to było? Aha, no dziękuję.
Aha, może być wyższa, dziękuję. A przepraszam, my nie mamy żadnych pieniędzy takich, jak było do tej pory z rządowego programu za czasu Prawa i Sprawiedliwości Polski Ład, takie dofinansowanie od wojewody. Nie ma na drogi. Ale ten rząd nie ma takiej puli dla nas, żeby ewentualnie wykorzystać tam pewne kwoty, byśmy mieli później lżej, prawda, bo nasza kwota byłaby starostwa, no, nie taka duża. Dziękuję.
Pani Teresko, jeżeli chodzi o rządowe programy, to one nie zostały wygaszone, one dalej funkcjonują. Jeżeli chodzi o inwestycje strategiczne, no to cały czas prowadzona jest analiza na temat możliwości ich kontynuowania i rozpisania kolejnych naborów. Jeżeli chodzi o dzisiejszą uchwałę budżetową, to tutaj pozyskujemy 50% z rezerwy mostowej. Ona dalej funkcjonuje. Nie wiemy, kiedy będzie nabór następnych odcinków. Tutaj, jeżeli chodzi o Czarną Łąkę, na której mamy oszczędności, to też jest dofinansowanie jakby w ramach tych projektów, które funkcjonowały. Także nikt ich nie zlikwidował. Nie ma tylko naborów. Jesteśmy na początku roku i generalnie rzecz biorąc nie jesteśmy w stanie określić, jak te dofinansowania będą realizowane. No i jeszcze nie tak dawno usłyszeliśmy wiadomość, że KPO zostało odwołane, więc odblokowane, tak? W związku z tym odwołany zakaz, tak?
Nie strat.
Generalnie rzecz biorąc nie wiemy, jak te nabory będą przedstawiać. No, wiemy, że duża część inwestycji już powinna być zakończona, jeżeli chodzi o ten projekt, więc część na pewno będzie odwołana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy mamy jeszcze pytania? Chyba nie mamy. To proszę, przejdźmy do zaopiniowania tego projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem zmian przedstawionych w tym projekcie. Budżet, infrastruktura. Siedem. I proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. Pięć. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Sprawy Społeczne. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2024-39. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Szanowni radni, jeżeli chodzi o zmianę WPF, to generalnie aktualizacja danych dotyczących wykonania roku poprzedniego i wykonanie prośby RIO, żeby w limitach przedsięwzięć uwzględnić również te, które znajdujemy w uchwale budżetowej aktualnej, czyli ostatni rok inwestycji wieloletnich, nawet jeżeli nie są kontynuowane, żeby były wymienione i te limity ustalone. Niemniej jednak ta interpretacja jakby moim zdaniem powoduje, że mamy podwójne wskazanie limitów, bo jedne wynikają z budżetu, a drugie z poprzednich zapisów. RIO chce, żeby one były uwzględnione. To im ułatwia weryfikację budżetu pod kątem spełnienia ograniczeń zastosowanych w wieloletniej prognozie finansowej, dlatego dokonaliśmy tej zmiany. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. To tyle.
Proszę bardzo, czy mamy pytania do projektu? Nie widzę. To poproszę o zaopiniowanie i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. Budżet, infrastruktura. 7 osób. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Infrastruktury, Rewizyjnej, Spraw Społecznych i Oświaty, Komisji Skarg i Wniosków oraz petycje Rady Powiatu Goleniowskiego za 2023 rok. To będzie na sesji? Czy teraz sprawozdanie? Nie ma chętnych do referowania. No chyba, że są pytania do pracy komisji. Proszę bardzo. Nie widzę pytań chyba, tak? Każdy uczestniczył. Wieczorem była mowa na poszczególnych komisjach. Tego nie opiniujemy? Czy opiniujemy? Opiniujemy. No to w takim razie poproszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdań z działalności wszystkich komisji? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjna. Pani Betka też już podnosiła. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków, kto jest o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdań. I kolejny punkt jest to sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. To będzie na sesji. Wolne wnioski na sesji. A tutaj pan Sylwester. Bardzo.
Dziękuję pani przewodnicząca. Proszę państwa, członkowie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty mieli 2 objazdowe posiedzenia. Lustrowaliśmy, wizytowaliśmy nasze placówki i ciekaw jestem, takich wniosków kilka składaliśmy do zarządu. Wiem, że niektóre zostały zrealizowane, niektóre są w trakcie, ale ciekawi nas, mnie, jak wygląda kwestia tych podjazdów do poradni pedagogiczno-psychologicznych w Koraniowie i w Nowogardzie, szczególnie w Nowogardzie. Ja sobie, wierzcie mi państwo, ja sobie nie wyobrażam, nie widziałem tego, jak ktoś poszkodowany przez los może tam się dostać. I ja bym serdecznie prosił, żeby tego tematu nie zostawiać na boku. Tam nie chodzi o budowanie drogi asfaltowej, ale jakiś taki wyrównany podjazd, żeby ci nieszczęśni ludzie mogli się tam dostać do tej poradni. Bardzo byśmy o to prosili, żeby to w najbliższej przyszłości, w niedalekiej przyszłości zostało zrealizowane i zrobione. Bardzo, bardzo taką prośbę kierujemy i ponownie do zarządu i do zarządu dróg. Ja dziękuję. To ja się muszę wyłączyć.
Dziękuję bardzo. Bo tutaj nie było pytanie, tak? Czy coś było zrobione w tej kwestii, tak? Bo tutaj pan Sylwester zapytał, nie?
Apel.
Aha, apel kolejny, ale czy tam...
Panie Przewodniczący, my częściowo realizujemy te zadania Wydziału Dróg Inwestycji, natomiast trudno mi jest powiedzieć teraz, na jakim to jest etapie, chociażby w poradniach, bo tam zdaje się, że rozmawialiśmy o PFRON-owskich środkach, które można byłoby wykorzystać do tego celu. One też z początkiem roku dopiero, przecież my poznajemy te środki, te budżety, jakie przychodzą. I być może tutaj z tego byśmy sięgnęli. Łatwiej wydaje mi się chyba Nowogard niż Goleniów, bo wiem, że Goleniów to jest do góry, taka wieża de facto, ale przyjrzymy się temu rzeczywiście jeszcze raz, bo nie jestem w stanie powiedzieć teraz, na jakim to jest etapie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę bardzo pani radna Aneta.
Tak, szanowni państwo, włączając się do dyskusji, to chciałam się zapytać, bo my rozważaliśmy również taką ewentualność, panie starosto, przemieszczenia tej poradni do, ewentualnie do budynku hotelu Cisy. I w Nowogardzie mamy jeszcze jedną kwestię, tu pan wicestarosta również wie, chodzi o fundację Serduszko, stowarzyszenie, przepraszam, Serduszko, i oni również zajmują się rehabilitacją i nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami i młodzieży również, i ja bym także widziała ich właśnie w budynku hotelu Cisy, bo tam jest i podjazd, i winda, i to naprawdę w Nowogardzie by rozwiązywało bardzo dużo problemów, gdyby właśnie ta poradnia i również Stowarzyszenie Serduszko znajdowały się w budynku hotelu Cisy. Naprawdę uwierzcie mi państwo, że to byłoby genialne rozwiązanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A tym bardziej, że tam chyba się zwolniły troszeczkę, nie, pomieszczenia, ale wyremontować. Dobrze. Czy jeszcze ktoś w wolnych wnioskach tutaj chce zabrać głos? Tak, wolne wnioski komisji. Dziękuję bardzo w takim razie. A jeszcze? No dobrze, proszę bardzo.
W kontekście może bezpieczeństwa i w kontekście drogowym na wylocie w stronę Nowogardu znak ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Nie chcę powiedzieć, że to jest opresyjne działanie i policjanci są notorycznie schowani tam w krzakach na ogródkach działkowych. I nie wiem, czy służy to realnie poprawie bezpieczeństwa. I chciałbym skorelować tą 40 tam już na tych wysepkach, na wylocie z miasta, z nadmiernymi prędkościami już przy samej ulicy Nowogardzkiej. Ktoś się rozpędza na tej 50 do ronda, tam nie uświadczymy patrolu. To już jeżeli ta 40, to chyba lepiej dać ją w mieście na wysokości szpitala, czy na wysokości skrętu do ulicy Metalowej. Nie wiem, czy ta 40 za miastem i funkcjonariusze schowani w krzakach poprawiają realnie bezpieczeństwo. Ludzie już wiedzą, 40 jest za miastem, mijają przejazd kolejowym i dzida. I tak to generalnie wygląda. Może, nie wiem, ja uważam, że najlepszy byłby w tym miejscu odcinkowy pomiar prędkości od ronda do ronda i załatwiłby sprawę w zupełności. Natomiast wiem, że to są nierealia. Natomiast pytanie do pana Bogusława, bo zakładam, że opiniowaliśmy jakoś tą 40 tam. I pytanie, czemu ona ma tam służyć, a w mieście, gdzie poruszają się piesi, jest 50.
Czterdziestka w tym miejscu, o którym pan mówi, powiem uczciwie, od samego początku mi osobiście się nie podobało jako dyrektorowi wydziału, natomiast jestem urzędnikiem i działam dla, w imieniu mieszkańców, nie oszukujmy się, więc informuję pana radnego, że wystąpili do nas mieszkańcy ulicy Nowogardzkiej, właśnie znajdujący się tam za przejazdem kolejowym po lewej stronie, którzy nadmienili, że wielokrotnie są wielokrotnie dochodzi do uderzeń w te nasze elementy spowolnienia, ponieważ ludzie nadużywają tej prędkości, pomimo tego, że no tak jak pan wie, jak ja wiem, policja tam się ustawia, nie powiem gdzie, bo też tu mamy kompletnie odmienne zdania z panem komendantem policji, no jednak wystąpili, zaopiniowaliśmy to i wprowadziliśmy to ograniczenie prędkości, jakby czując ewentualną, no może nie do końca czując to, może w ten sposób, tak? Natomiast jako zarządca mamy prawo do tego. No i istniejące obowiązujące oznakowanie, ten 40 na godzinę. Jeżeli mam potraktować pana słowa jako wniosek o dalsze ograniczenie prędkości, to ja go rozważę. Jeżeli go w jakiś sposób pan umotywuje względami bezpieczeństwa, bo ja też nie chciałbym nastawiać, nie chcę, żeby traktować, bo ja naprawdę nie rozumiem pomiaru prędkości, który to jest moje może teraz prywatne zdanie, na ulicy Przestrzennej, który jest skierowany na wylatujące pojazdy z miasta. No dla mnie jest to kompletnie niezrozumiane. Na Komisji Bezpieczeństwa to poruszyłem ten temat. No zostałem skrytykowany ze strony policji, no bo przecież to jest bezpieczeństwo, to trzeba wychowywać i tak dalej. Ja też uważam, znowu mówię, prywatnie uważam, że jest to jakiś taki podatek, z którym ciężko się, dodatkowy podatek, obciążenie, z którym ciężko się nie zgodzić. No mogłeś zwolnić, tak? Natomiast mówię, powtarzam, na Nowogarskiej mieszkańcy do nas wystąpili, bodajże dwa razy polemizowałem z nimi, w końcu no uległem, tak? I zostało to założone. Mówię, jeżeli miałbym rozszerzać to, no znowu bym się musiał mocno zastanowić i wiem, że coś pan radny chciał dopowiedzieć, to proszę uprzejmie.
Przepraszam, może doszukiwałem się w tym logiki, skoro na wysokości szpitala, gdzie jest ruch pieszych, przemieszczają się ludzie, są przejścia dla pieszych, jest generalnie miasto, jest 50, wyjeżdżamy z miasta, mijamy przejazd w obu kierunkach i tam mamy 40, po prostu staram się jakoś skorelować. Natomiast drugie miejsce to jest ulica Przestrzenna, gdzie przed progiem zwalniającym mamy ograniczenie do 30 km na godzinę, postawione oczywiście kilkaset metrów, ma ze 100 metrów przed tym i generalnie jest strzał, gdzie obowiązuje prędkość 30 km na godzinę. Oczywiście cmentarz, ruch spowolniony i tak dalej. Natomiast bardziej chodzi, że nie służy to jakiemukolwiek bezpieczeństwu. Tak, służy to raczej... trochę to ma charakter opresyjny zdaniem kierowców i ja mówię też z perspektywy i kierującego, i rowerzysty, i pieszego. I oczywiście nad tym wszystkim niech stoi zdrowy rozsądek, natomiast tutaj mamy typowe działanie pod tą czterdziestkę, tak? Nie edukujemy, nie, tylko stoimy w ogródkach i to idzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo jeszcze.
Ja tylko, panie radny, ja tylko dopowiem dwa słowa. Policja absolutnie, znaczy to, może tak, absolutnie policja nie była stroną wnioskującą o to ograniczenie 40, tak? I jakby też mówi pan, szukając zdrowej logiki, no to też jakby proszę zrozumieć moją zdrową logikę, że no skoro ludzie czują się w tym miejscu zagrożonych, to już nie robiłem przerzutów tej 40 na dalszy odcinek, bo równie dobrze można wprowadzić strefę 40 i nie ma najmniejszego problemu, albo i nawet 30. To nie o to chodzi. No po prostu no, polemizowali bardzo mocno ze mną, bardzo mocno czuli się zagrożeni, ustawiliśmy ten znak. Natomiast policja nie miała absolutnie na niego wpływu. A to, że wykorzystuje, to myślę, że może potrzeba było, nie wiem, jakiejś informacji do policji, może jakieś nieoficjalne rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A jeszcze tutaj. Proszę bardzo, pan starosta.
Dziękuję bardzo. Mamy tak dobry czas i zbliżamy się do końca naszej kadencji, że stwierdziłem, że włączę się w tą dyskusję. To taka troszkę ironia może być, bo tutaj pan radny Lembas po raz kolejny prosi o nową drogę w Kulicach. Oczywiście jest potrzebna. Zrobiliśmy nową drogę przestrzenną, zrobiliśmy nową drogę nowogardzką i dzisiaj mamy dylematy. Jest za dobra. Trzeba było wstawić ograniczenia, a wystarczy pojechać, proszę państwa, na spacerową tutaj. Tam już nie ma policji. Stali często przy polu namiotowym. Nie ma potrzeby. Tam są takie dziury, że po prostu jeździmy 40, 30, a nawet czasami wolniej. Więc może nie do końca trzeba te drogi robić w takim dobrym wydaniu. Może tylko połatać troszkę te dziury i wtedy będzie i bezpiecznie i nie będzie tych żniw policyjnych. Ale tak prawdę mówiąc, to chciałbym też złożyć wniosek jako, nie wiem, czy interpelację, to też pewnie powtórzę na sesji, o to, żeby w ramach, w miarę możliwości oczywiście naprawiać te dziury w miastach. Zapewne podobne wnioski będą na sesji dotyczące naszych ulic. Aura troszkę się poprawia, to jest ten moment, kiedy faktycznie już można technologicznie zacząć te dziury łatać, bo niektóre, to nie chodzi o takie, wiecie państwo, dziury, które da się przejechać, ale jest szereg dziur, których raz, że nie widać w kałuży, a dwa, kiedy nawet już ją widać w nocy, to po jej przejechaniu tak naprawdę trzeba już jechać na warsztat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No to już chyba zakończymy wspólne posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.